ShuffleCast. Mieszamy w technologiach.
...336 odcinek ShuffleCast. Witamy serdecznie. Damian Bracz.
Dzień dobry.
I ja, Sławek Agata, nasze trzecie podejście, ale tym razem chyba będzie udane, więc powiem Ci, że po tych dwóch tygodniach pauzy i jakby jeszcze świętach i tak dalej, to trzech tygodniach właściwie
było. No tak, bo nagraliśmy tydzień wcześniej z
chłopakami. Tydzień wcześniej przed publikacją, więc jakby to... Ja już się pogubiłem, dobrze Ty pamiętałeś o tym, żeby nagrać dzisiaj odcinek, bo byśmy zapomnieli i by nie było miło. Ludzie by pytali... Czy odcinek już? Mateusz, który nam przysłał wiadomość, by na pewno zapytał, bo zawsze pyta i dziękujemy Ci za spostrzegawczość tego, że jesteśmy spóźnieni i tak dalej. Ale staramy się dowieść. Słuchaj, dzisiaj kilka wątków na dzień dobry, więc ja pozwolę sobie przejść od razu, chyba że chcesz coś powiedzieć.
Nie, nie. Próbować.
To powiedz mi, czy już Twój iOS, czy już Twój iPhone pozwala Ci układać ikonki od dołu?
No, nawet od góry.
No właśnie, bo okazuje się, że iOS ma wprowadzić taką funkcję.
No tak, tak ma być w, to będzie prawdopodobnie w iOS 18 i to ma być killer feature, bo nagle stanie się potrzebne.
Właśnie, to jest też dobry motyw, że wiedziałem, nawet ci to pisałem, że teraz będzie taka ja, ten, że teraz iPhone'owcy będą pisać, że, ale po co to komu? Na co to komu potrzebne? A potem będę widział te wszystkie screenshoty z... Bo ja oglądam takie coś na Reddicie jak iOS Setups, bo tam są ładne tapety często, ładniejsze niż dla androidowców.
Nie takie dziwne biedne. Masz te swoje jakieś takie...
No wiem. I oglądam setupy, ale wiesz, jakby nie dla właśnie, mówię, nie dla iOS, tylko lubię sobie tapety podkradać. No i tam obstawiam, że będzie wtedy wow, to tak jak z widżetami, jak się pojawiły. Nie, po co to komu? Na co komu widżety? No i co? I teraz wszyscy widżety. Masz widżet jakiś?
W iOSie?
Tak.
Pogody i no. Kalendarza Google.
No, widzicie, ludzie używają widżetów, no. A nie, że ten. A ile było płaczu wtedy? Ale co to, po co, na co to, a na co to komu? A po co to, a na co to potrzebne? No. Jak, przypominam... W kraju, w którym żyję, w końcu marihuanę jest legal, więc ten do 25 gramów. Jej, chociaż sam nie palę, to wiesz. To widzę różnicę. No, jest tak. No nic, zobaczymy, no bo nie wiem, kiedy ma się ta nowość pojawić. Ten killer feature. Ale to...
Jedno jest pewne.
No?
Wszyscy się o tym dowiedzą, że jest.
Na pewno. Tego jestem pewien. Słuchaj. Teraz Story of My Life, jak to One Direction śpiewało kiedyś. Wiem, że to nie, muzyka nie z twojej branży, ale pamiętam tytuł, że był taki kawałek. Mianowicie, ostatnio ubiłem prawie sobie komputer.
Co żeś zrobił?
Prawie ubiłem UEFI. Znaczy, to w sumie nie jest moja wina tak naprawdę. Już ci opowiadam. Oczywiście UEFI, no to jest następca BIOSa, tak? Wiadomo, więc... A jak sobie ubijesz UEFI, to możesz sobie ubić cały komputer. No bo płyta główna.
A tak na amen ubijasz? W sensie, że zdycha i koniec?
No... Przez chwilę się tak bałem, już ci mówię, o co chodzi. Mianowicie chciałem zrobić update BIOSa w UEFI. W tej płycie głównej, którą ja mam, można coś zrobić w bardzo prosty sposób poprzez pobranie aktualnej wersji BIOSa ze strony producenta do tej konkretnie płyty, do tego konkretnie, to musi być konkretna płyta. Ja mam B550 e-gaming, to nie wiesz, więc osobny BIOS to jest e-gaming do F i tak dalej, i tak dalej. Musisz pobrać konkretnie do tego. To jest Asus ROG. No, mówię, dobra, pobiorę. A dlaczego w ogóle chciałem zrobić update BIOSa? Dlatego, że miałem problem z Wacom LAN. Chciałbym, żeby mi to działało i jednym z przyczyn może być nieaktualny BIOS, więc wprawdzie niby on, ta funkcja tam jest, ale chciałem zrobić update, żeby, wiesz, żeby było miło. Mhm. Plus nowe funkcje, no wiesz, BIOS jest 2020 była wersja. Mówię, dobra, no to na 2024 pobiorę, chyba producent wie, co daje, tak? Musisz to wgrać wtedy na sticka. I podłączy do specjalnego portu USB, który ma oznaczenie BIOS i dodatkowo ma przycisk do jakby do ponownej instalacji BIOSu.
O, no dobra.
Chyba u ciebie okna nie pozamykane.
Oj tam.
No i słuchaj. No i zrobiłem to tak jak powiedzieli. Potrzebujesz wtedy też stick musi być jak najmniejszy i ważne by był USB 2.0. Czyli są potrzebne te sticki, wiesz, pamięci USB małe, nie tylko duże, wiesz, oraz USB 3 i tak dalej. No i przygotowałem sobie ten BIOS, podpiąłem do tego, zrobiłem tak jak instrukcja, wiesz, przejrzałem 5 razy zarówno instrukcję instalacji, jak i filmiki na YouTubie. Mówię, dobra, wszystko mam. Robię odświeżenie BIOS-u. Zrobiłem to przyciskiem, włączam komp po tym, jak się wszystko zakończyło sukcesem. Komputer wystartował, ale monitor nie. Myślę, ja mam tutaj diody serwisowe. To jest dość dobra płyta pod tym względem. Ma po prostu malutki ekranik, który pokazuje, wiesz, jakby kody błędów i tak dalej. No ale kod wskazany nie mówił mi za dużo. Widziałem, że utknął proces startów gdzieś w lesie i nie dotarł na miejsce, co nie? Mówię, no nie. No i wiesz, komputer jest ubity, no bo to nie jest problem systemu typu Windows, to jest problem na poziomie BIOS-u. No, komputer ci startuje, ale nie startuje de facto, tak? No dobra, mówię, zawsze można się skonsultować z serwisem Asus, ale to był piątek, wieczór. Jak wiadomo, każdy pracujący w IT wie, że to jest idealny moment na wdrożenia, piątki po południu. Wtedy masz pewność, że coś się wywali i nikt tego w weekend nie naprawi. Natomiast, no nie, widzisz, wszystkie LEDy się palą, wszystko się świeci, tylko że świecą się też oznaczenia serwisowe, tak? Ja mam zarówno taką
lampkę... trochę gorzej.
Tak, mam lampkę taką właśnie mówiąc o statusach, jak i mam kody statusów, normalnie mikroekranik wyświetlający to, co nie? Mówię, dobra, ale zacznę od spróby ponownej instalacji. Zainstalowałem podobnie, nic nie dało. Okej, okay, mówię, na szczęście, nie powiem, pracuję jakby z dużą ilością sprzętu, więc mam w domu chyba z 20 różnych pamięci USB. Poszukałem innej. Na nią wgrałem starszą wersję BIOSa z 2023, tam wiesz.
I co, siadło?
No i startuje. I wystartował. I wtedy wystartował, ale do teraz jest szybki w ogóle. Bardzo szybki teraz jest jakby start. Natomiast jeden minus. Już mi się raz zdarzyło, że znowu utknął. W tym samym miejscu co poprzednio, co nie? Ale nie chcę tego tykać, bo jeżeli, wiesz, jakby mam poczucie, że jak znowu coś dotknę,
to znowu coś się upitoli.
Tak, że aktualizacja BIOS-u to delikatny temat, tak? Naprawdę delikatny. Trzeba to zrobić spokojnie. A nawet jak zrobisz dobrze, to wcale nie musisz ten, bo oczywiście potem zacząłem czytać więcej na Reddicie i wiesz, i typ napisał, dlatego właśnie odradzam jakiekolwiek modyfikacje BIOS-u, jeżeli nie jest to absolutnie konieczne, ponieważ oczywiście fajnie mieć nowy, ale aż się prosisz o problemy, tak, skoro komputer działa. Trochę w tym racji jest, tak? No, tak jak mówię, no teraz działa na... A człowiek się cieszy, no działa na firmware teraz 2023, więc mogę sobie na kilka lat to zostawić w spokoju. Jeżeli raz na tam 10 startów zdarzy mu się to, że utknie w starcie, to nie jest to problem, co nie?
No nie, niektórzy powiedzieli, że ogromny problem, nie?
Nie, proszę cię. To nie zmienia faktu, że oczywiście... Ta płyta jest za fajna, żebym chciał ją zmieniać. Długo ją wybierałem i ma takie funkcje, na jakich mi zależało i wiesz, jakie raczej zmienia. To nie będę zmieniał, dlatego że się BIOS ten, to po prostu trzeba wtedy działać serwisowo, tak? Ale póki co wszystko wróciło do normy, a jako, że jestem maniakiem swojego, uwielbiam swój komputer stacjonarny, co będę ukrywał. Używam go do tak 3-4 takich celów, które żaden laptop mi nie pozwoli na 2 ekranach i tak dalej, bo nagrywanie podcastu to luz, ale dodatkowo tu pracuję sobie na 2 ekranach, jeszcze gram sesje RPG i tak dalej, więc dla mnie to jest jakby kwestia ultra wygody, absolutnie kocham ten setup. Więc no to w ogóle by odpadało. No ale na szczęście póki co UEFI ubiłem, ale tylko prawie. To w ogóle jest cały czas jesteśmy w dziale wstępniak, nie wiem czy wiesz.
Jakby, no wiem, przecież wiem.
Słuchaj, jeszcze jedna rzecz. Mianowicie też w podobnym kontekście. Bardzo często w tym podcaście ja mówię, że Windows jest super, macOS jest kupa. I...
No potwierdzam.
Tak, macOS jest kupa, ponieważ chciałem to wtrącić. Prosty przykład. Synology dodało coś takiego jak multichannel do swojego do swoich NASów, który pozwala podłączyć ci się jakby multi ilością kart sieciowych zarówno z NASa, bo często w nim masz 2 lub 4 wyjścia RJ45 czy na kabel LANowy, ale wtedy musisz też jakby powinieneś teoretycznie mieć w swoim na przykład PC-cie 2 karty sieciowe po 1 na przykład gigabicie i wtedy w Synology masz też 2 karty sieciowe po 1 gigabicie i daje ci to łącznie po 2 gigabit przesyłu, tak? W przypadku lokalnej sieci to jest ważne. Natomiast uważaj, macOS tego nie obsługuje. Ale, znaczy nie, obsługuje multichannel, tak, przepraszam, jeżeli masz dwa faktycznie kable podpięte, ale możesz też podpiąć jeden kabel, np. 2,5 gigabitowy, czyli 2,5 gigabita tu na jednym złączu i tu 2 gigabity, co nie? Daj tą niższą wartość 2 gigabity. I teraz jak zrobisz coś takiego na Windowsie, to Windows jakby sobie to symuluje. On mówi, okej, to są dla mnie dwa połączenia. Rozumiesz? On to jakby mówi, okej, luzik. Natomiast macOS nie. Musisz to robić faulanami w ogóle. Nie, bo nie. Czemu, bo nie.
I czyli ulubione w stanowisku Apple. Nie, ponieważ fuck you.
No, dokładnie. Natomiast ja miałem też teraz sytuację, że muszę wrzucić do ogródka Microsoftu. Mianowicie pojęcie wylogowywania się z APEC. Miałem jakiś update, jakieś bezpieczeństwa. Wiesz, no Windows Update, normalna sprawa.
No, standardzik.
I standardowo zrobiło mi to, czego nienawidzę. I najlepszy patent, że z tego, co widzę, dotyczy to tylko Edge'a. Na którego się przestawiłem jako...
Używasz Edge'a?
Wywaliło mnie ze wszystkiego. Musiałem się wszędzie logować.
Poczekaj, używasz Edge'a?
Tak, używam Edge'a.
Jak podstawowej przeglądarki?
Tak.
Jesteś chory.
Nie, to jest Chromium tak naprawdę. Ja lubię Edge'a.
Ma w ogóle dziwne przeglądarki. Przeglądarka Samsunga, Edge.
Tak,
to jakiś fetysz masz nowy,
kurde. Używam jako drugiej na obydwu sprzętach. Używam, że na przykład... Ja używam w ogóle domyślnie czterech przeglądarek w różnych scenariuszach.
Po co?
No już ci mówię. Internet, Samsung Internet bardzo lubię i to jest moja domyślna przeglądarka na Androidzie. Naprawdę, jest świetna. No w sensie...
No jest, ale się nie synchronizuje z Chrome'em i usługami Google.
No tak, ale ja nie jakby tej synchronizacji nie potrzebuję. Jeżeli chodzi o Chroma, ja go używam jako domyślnej przeglądarce na laptopie służbowym i tam mam jakby podpięte rzeczy służbowe. Jakby nawet pasek tych zakładek mam służbowy, co nie? Nie chcę działać na dwa konta. Jakby wygodniej mi jest po prostu zmienić przeglądarkę. Znowu Edge ma pasek zakładek dopasowany do potrzeb prywatnych. Dodatkowo używam Firefoxa na obydwu komputerach, ponieważ, uważaj, Firefox jest u mnie w pracy domyślną przeglądarką moich kolegów i jakby jest tak, że jak działam u klientu, na przykład... Chodzi o to, że u klientów, jak my instalujemy, robimy, komputer przygotowujemy dla nich, to tam jest domyślnie zawsze Firefox ustawiony, bo to nie ja przygotowuję. Więc ja już się nauczyłem, że po prostu działam też na Firefoxie u klientów. Ja lubię tę przeglądarkę, jest ładna, jest zawsze mnie Mozilla jakby jako ideowo mi się podobało to, co nie? Ale teraz szukam jakiegoś zastępstwa dla Edge'a jako prywatnej przeglądarki. Nie chcę, żeby to był Chrome, to może być Chromium. Chciałem podziałać z Brave'em, ale Brave mnie strasznie irytuje taką rzeczą, że narzuca na domyślny język i żeby go zmienić, trzeba się tam na... Nie chce mi się, przeglądarka ma być wygodna, więc prawdopodobnie padnie wybór na Vivaldi. Próbowałem Operę, ale Opera mnie irytuje znowu swoją troszkę inną filozofią na kilku polach. Vivaldi jest takim Chromem na sterydach dla mnie, tylko że dużo bardziej skupiony na bezpieczeństwie. Jest szybka. Tak, w ogóle nie wiem, czy wiesz, że istnieją takie przeglądarki jak Brave, nie. Vivaldi. W ogóle Brave spoko. Ładna wizualnie, ale na przykład wystartowałem ją domyślnie na laptopie i wyruszyła mi z językiem niemieckim. Ja mówię, no nie, chcę ten angielski, ale ona domyślnie w ogóle zmieniłem na angielski, a ona dalej mi wymusza niemiecki jako język systemu. No mówię, no nie, no pewnie jest na to metoda, ale nie chce mi się szukać. Jeżeli przeglądarka, która ma być wygodna, na dzień dobry robi mi problemy, to do widzenia. Rozumiesz, jakby ma być idiota odporna na mnie, a to nie, a to jest sztuka jakaś tam. Tak czy owak, Edge mnie zirytował dawno mnie, że mnie wywaliło ze... No niby nic wielkiego, nie? Mam Bitwardena, z którego sobie się mogę dologować. Ale żeby było więcej, słuchaj, tak mnie wywaliło, że mi też addony wywaliło, no nie? I w sensie, że je pochowało, bo one tam są dalej, ale jakby na pasku już ich nie mam. No mówię, no ten, no jakaś masakra. Więc łatwo mnie zirytować, więc ja mam krótki ląd.
Szybko poszło.
Tak. No tak, więc trochę ponarzekałem na macOS-a, a przede wszystkim ponarzekałem sobie na Windowsa, bo sam nie wiem, czy to jest bardziej wina Windowsa czy Edge'a, ale Edge jest od Microsoftu, więc także tak. No, dobra, to co? Możemy przechodzić do tematów już odcinka.
Po ilu? 14 minutach, no.
Oj tam. A ja mówię ci, że musimy się zmienić. Wiesz co? A, dobrze, już przerzuciłem na kolejny odcinek, ten ostatni temat. Słuchaj, Masters of the Air, obejrzeliśmy no cały. Mów mi, ja chciałbym najpierw usłyszeć twoje zdanie. Jak ci się podobało całościowo, jak ostatnie odcinki?
Całościowo mi się podobało. Były mocne i słabe strony jak wszędzie. Na pewno lepszy niż Pacyfik?
Znaczy nie jak wszędzie. Kompanią raczej no nie ma minus.
Tak, przepraszam, jak
przepraszam,
większości.
Musiałem, wiem.
Jak w większości. Na pewno lepszy niż Pacyfik. Bardziej mi się podobał niż Pacyfik. Słabszy niż Kompania Braci, niestety.
Wiadomo.
Tak, i ja bym umieścił to gdzieś mniej więcej po środku. Pomiędzy Pacyfikiem a Kompanią Braci.
Okej.
Okay. Tak dla mnie. Nie wiem, mówisz konkretnie, co mi się nie podobało, co mi się podobało
jest w ogóle? Czy... Drodzy słuchacze, jeżeli macie z tym problem, to sugeruję spojrzeć na tą czasówkę i przejść dalej.
Dokładnie, ładne spoilery, bo niestety muszą być, bo tak. Inaczej się nie da, moim zdaniem. Więc tak, po pierwsze ogromny zarzut to CGI. To jest po prostu dla mnie katastrofa, że jest sobie serial o pilotach, samolotach. I co najsłabiej wygląda na CGI? Samoloty. To jest niewybaczalne i to jest
niewybaczalne.
To jest dno, no po prostu, no. To jest coś strasznego. Druga ogromna wada tego serialu to brak wyrazistych postaci. Takie jak w Kompanii Braci.
Absolutnie.
Chociażby w Kompanii Braci był Winters, był Malarki. Jezu, wszyscy tam byli.
Spears, Nixon.
O właśnie, ten duży, taki większy, ten Londyn. Właśnie,
Bull.
No i kurde, no to tam było na kim zawiesić oko, było i każdy był jakiś taki unikatowy w Kompanii Braci. Każdy miał jakby z czym swoje problemy, swoje jakieś tam mocne strony i każdy był jakiś, tak bym to nazwał. A w Kompanii Braci tak naprawdę... Dla mnie najbardziej jakiś to był Major Crosby.
Chodzi ci nie w Kompanii Braci, tylko w
Masters of the Air, oczywiście. Był Major Crosby, czyli i świetnie poprowadzony wątek, znaczy może nie świetnie, tylko że w większości świetnie, bo te sceny jak z tą dziewczyną, tą kobietą, notabene strasznie brzydką.
Absolutnie
mnie nie przekonywały i mi się strasznie dłużyły, ale Major Crosby grany przez Antoniego Boyla wypadł naprawdę spoko i ta jego cała przemiana na przestrzeni odcinków. Drugą spoko postacią był dla mnie osobiście był Major John Egan, czyli grany przez Caluma Turnera, czyli Bucky tak zwany. No bo nie był taki krystaliczny, no, w sensie lubił się coś tam, lubił sobie trochę podlać wódeczki, lubił wybuchnąć, był taki, kurde, taki...
No nie był krystaliczny, jak
nie
Bak,
nie był po prostu krystaliczny, był jakiś, tak? W pewnym momencie myślałem, że jeszcze Rosenthal, czy Rosie, będzie też dość ciekawą postacią, ale wyszedł, mam wrażenie, im taki słodko pierdzący, wszystko umiejący żołnierzyk i pilot, dosłownie
nie
jak...
swoich ludzi.
No dokładnie. Dokładnie tak samo niestety postać grana przez Austina Butlera, który notabene jest na fali dość mocno ostatnio.
No strasznie, no. Duna 2.
No, Major Gay Cleven, czyli tak naprawdę, czyli Buck. Ogólnie sama postać sobie jako taki typowy amerykański pilot zajebiście to jest oddane. W sensie to jak został ucharakteryzowany, to jak wygląda i się zachowuje i tak dalej. Problem w tym, że to jest kolejny słodko pierdzący chłop w tym całym serialu, któremu wszystko proszę w zasadzie wychodzi i który jest arcyzajebisty i jest niemal bogiem dla wszystkich innych. I powiem ci szczerze, że poza tą czwórką, to ja nie bardzo zapamiętałem kogokolwiek więcej.
Mechanik, ten kapral.
A właśnie, mechanik. Nie pamiętam, jak się nazywał. Ale w każdym razie tak, mechanik... A nie, jest! Sierżant Ken Lemons to był dokładnie ten mechanik, grany przez Rafferty Lowa. Faktycznie, to była świetna postać, bo była bardzo nieoczywista, taka drugoplanowa przede wszystkim.
Tak.
Ale to sobie. Najlepsza drugoplanowa postać. Była też jakaś i... No... To było spoko. To co ten... Ta sekwencja mi się podobała, jak sobie reperował ten samolot, który jechał sobie na pas i w czasie tam te śrubki dokręcał, w czasie, wiesz, jechania na pas, bo czemu nie? No to spoko. Fajnie pomyślane i wiem, że tak się da. I to nie było, że tak powiem, wyssane z palca. To co on tam robił, nie wiem czy wiesz.
Tak, wiem.
No, to co mi się jeszcze absolutnie nie podobało, to na przykład takie skróty myślowe. Nie wiem, czy kojarzysz, jak lecieli zbombardować oczywiście Niemcy i potem polecieli do Afryki.
No.
I w naszym następnym odcinku oni są znowu w Anglii. Jakby totalnie zwiększone, jak wrócili, przez samoloty nie miały paliwa, były to oni rozpieprzone. I w następnym odcinku zaczynamy sobie znowu od bazy w Anglii, wszystko zajebiście. I brakowało mi takiego jakby logicznego przemieszczenia się w czasie, dlaczego tak szybko to się stało i w ogóle, wiesz o co chodzi, jakby nie było to wytłumaczone. Też mnie wkurzało to, że było pokazane, jak ewakuowali się z samolotu, spadli ze spadochronami, spadli na teren Rzeszy. Tam na samym początku pokazywali, jak cywile pomagali im się przedostać, zapomniałem imion tych postaci, sorry, bo to naprawdę...
Tych dwóch, tak.
Takich dwóch, wsiedli do pociągu i potem następna scena, jak wsiedli do pociągu i byli gdzieś na jakimś dworcu w Rzeszy, pełnym nazistów.
Nie, z tego co wiem, to do Paryża dojechali.
No tak, no okej, do Paryża i nagle to potem jest scena, potem ich nie ma przez dwa odcinki i nagle jest scena, jak wjeżdżają sobie na rowerku do bazy w Anglii, by nigdy nic. No a sorry, gdzie cała reszta historii?
Raczej się z tobą absolutnie zgadzam. Na przykład był czas, żeby poświęcić czas na scenę, nie wiem, marszu w ostatnim odcinku. To chyba o to ci chodziło w ogóle, jak mi mówiłeś, że jest jakaś scena, która jest za długa.
Można no, to też.
Skrócić. Był czas poświęcić, jak właśnie ten Rosenthal pojechał do tego ośrodka z tym całą swoją ekipą i tam oni...
Żeby odpocząć od
odpocząć, tak,
wojny
chyba
i
pół godziny na to stracili, w ogóle nie wiem po co. Natomiast nie było czasu, żeby pokazać kolejne kroki tych żołnierzy dwóch, którzy, wiesz, wracają. Ja miałem podstawowy problem, to właśnie dobór scen, dobór postawienia akcentów. Uważam, że na przykład dużo wcześniej mogli włączyć tych czarnoskórych pilotów, bo oni już wcześniej walczyli. Jakby...
Tak, oni to jest ostatni odcinek.
A to nagle ich wrzucają w środku, że kiedy już mają przystąpić do bardziej jakby jako już ta, wiesz, na misję samobójczą ich wysyłają, jak mięso armatnie, tak? No. Natomiast okej. To wcześniej już mogli to pokazywać. Dlaczego ich nie włączyć wcześniej? To wcale nie ma nic wspólnego z jakąś poprawnością polityczną. Po prostu oni też walczyli jakby...
Tak, a oni są tak totalnie z dupy wrzucony ich wątek.
Tak,
i taki
mogli
ich
wcześniej już zacząć ten motyw i pokazać ich akcje kosztem jakichś słodko pierdzących scen, które nie miały żadnego znaczenia.
Dokładnie. I wiesz co? Jak sobie jeszcze myślę, że temu serialowi źle moim zdaniem wyszło na siłę upodobnienie go strukturalnie do Kompanii Braci. Dlaczego?
Tak.
Po pierwsze czołówka, która po prostu to jest taka zrzynka z Kompanii Braci, że Jezus
Maria. Właśnie bym powiedział, że ktoś chciał zrobić najbardziej epicką czołówkę w historii seriali. No. I fakt, w ostatnim odcinku, jak się to ogląda w dobrej jakości, to się wzruszyłem tam troszeczkę, w sensie, że nie może, że łyska nie poleciała, ale że jakby ta czołówka potrafiła wbić ten muzycznie. To jest taki... Tak jak... Ktoś poszedł na korepetycję do Hansa Zimmera, takie mam wrażenie, po prostu, jak robić muzykę epic, albo zapytał czatu GPT i literalnie mu wyszedł ten kawałek, bo...
Ale nawet ta struktura, zauważ, z tymi, tak, w Kompanii Braci mamy ostatni, 9 odcinek Why We Fight i obóz koncentracyjny, zajebiście mocna scena, a tutaj zauważ, że mamy w ostatnim odcinku bodajże, mamy znalezienie... Tak. Też obozów koncentracyjnych i obozów pracy.
Tak, w ogóle mam wrażenie, że ten motyw tego właśnie, że Rosenthal był pokazany, że trafił za linię. W ogóle to muszę powiedzieć, mimo tego, że to było trochę grubo ciosane, to ogólnie ten ostatni odcinek w ogóle bardzo mi się podobał.
Lepszy.
To w ogóle był dla mnie najlepszy odcinek. Rzucenie go tam na front, wiesz, pokazanie radzieckich żołnierzy. Było fajnie, że ich pokazali w ogóle. I tam to było też jakby podkładka pod pokazanie tego obozu.
I spoko, że mówili po rusku.
Tak, mówię po rosyjsku, a nie po angielsku z rosyjskim akcentem, zgadza się. Natomiast to było super. I też swoją drogą, no tak, tak naprawdę oni przemycili to tylko po to, mam wrażenie, żeby pokazać ten obóz, żeby znaleźć jakiś przyczynek do tego, żeby to zrobić, bo nie było innego, nie było jak inaczej to zrobić.
No tak, więc... obozy koncentracyjne, gdzie byli piloci, były prowadzone przez Luftwaffe, nie?
Znaczy to nie były obozy, to były obozy
znaczy,
dla
pilotów,
jeńców
tak.
wojennych, to jest zupełnie
no,
co
tak,
innego.
Tak,
to
tak,
były,
mój
to
błąd,
był
oczywiście.
Wersal. To był w porównaniu do tego, tam normalnie Czerwony Krzyż dostarczał paczki, mieli ten, wiesz, oczywiście, że było, wiesz, zresztą pada to, naprawdę chcecie, wiesz, pamiętasz jak poddawali ten obóz, to jakby...
Tak, naprawdę chcecie, żeby SS przejęło i
tak, żeby
i
SS przejęło wasz obóz, tak, my Luftwaffe jesteśmy też żołnierzami, tak? Wehrmacht to nie było, nie ma, to jest inny temat, ale po prostu chodzi mi o to, że jednak żołnierze tutaj... To było coś innego, to było oficjalne, to jest normalne na wojnie, że są obozy jenieckie, tak? I oni w miarę ich tam jakoś ich tam traktowali, tak? Tak jest to pokazane w większości filmów, które tego dotyczą. Natomiast czym innym były obozy pracy przymusowej, obozy koncentracyjne, to jest w ogóle inny level, tak? I to, że pokazali ten fragment, co było, ja nie pamiętam, gdzie był ten obóz, ale ja od razu sobie go na żywo sprawdziłem i faktycznie on tam był, to nie wiem, czy to nie był Poznań, czy coś tego typu.
No w Polsce gdzieś.
Znaczy, i to w ogóle był obóz pracy, a nie obóz koncentracyjny, stricte. Chociaż niby Auschwitz też był obozem pracy, nie, ale...
Niby,
ale no były chyba Dachau, czy ten, nie pamiętam, który był ten w Polsce, znaczy na terenie oczywiście, absolutnie nie w Polsce, tylko na terenie, niemiecki obóz na terenie okupowanej Polski, w sensie, które były stricte tylko... Ale nieważne, zostawiając temat ten. Chodzi mi o to, że pokazali, co było zabawne, co było jakby ten polskim akcentem, to ten obóz jeniecki pierwszy, gdzie oni byli, był na terenie Polski. W sensie dzisiejszej Polski, tak? Wtedy to była Rzesza i to ta Rzesza była tam też wcześniej, tak? Więc jakby to nie wiem, to był Żagań czy gdzieś tego typu. Natomiast ogólnie w ogóle uważam, że ten serial co śmieszne zyskał, jak go się sprowadziło na ziemię.
No tak, było mniej gównianego CGI.
Tak. I na przykład i scena, po pierwsze, lądowania słodko... też samolotów i pokazania, to rozmawialiśmy o tym, że pokazania, wiesz, jak oni się tam ci piloci, to mówię w bazie angielskiej, jak oni tam wyciągali ich, wiesz, z tych samolotów poranionych i tak dalej.
No skończyło się robić sterylnie i bardzo
tak,
czysto.
Zrobiło się brudno, tak.
Bo to też, problem tego serialu przez pierwszą połowę strasznie czysto i sterylnie, no to też jest trochę niedopuszczalne.
I najlepszy patent. Czysto i sterylnie, kiedy masz ciągle wybuchy, kiedy masz ciągle naloty. Inna rzecz jest taka, a propos tego zarzutu odnośnie braku wyrazistych postaci, że trzeba oddać, że serial chciał się trzymać prawdy i też piloci jednak ginęli. Dużo większej skali mam wrażenie, niż żołnierze, szczególnie na początku. Zobacz, tam prawie cały, ta setka prawie cała nie przeżyła.
No tak.
Początkowi, więc tam ciężko było się nawet przywiązać do tych bohaterów. I jeszcze jedną rzecz ci powiem. Jedną rzecz zwróciłem uwagę. Oni jednak zaczęli dużo wcześniej niż D-Day, bo w Kompanii Braci widzimy bohaterów de facto poza pierwszym odcinkiem, który odbywa się
w szkolenie,
tak?
To widzimy ich na lądowaniu w tym.
Tak, no. Czyli mamy tam 44 rok, tak?
Tak, D-Day. Czyli tam można powiedzieć, że rok przed końcem wojny, de facto.
Tak, dokładnie. A ci wchodzą do akcji w 43. Już. Kiedy jeszcze Rzesza, owszem, przegrywała, bo już wiadomo, Armia Czerwona się poruszała na zachód, ale dalej jednak, wiesz, to było bardzo silne. Początkowo w ogóle nie ma lodów na Niemcy.
No tak, tylko wiesz co, mi się bardzo nie podobał jeszcze motyw, jak pokazali atak na Normandię, w sensie lądowanie Normandii w Masters of the Air. To było zrzucone totalnie komputerowo, generatywnie, sztucznie wygenerowane jednostki pływające i tysiące samolotów. To było, nie wiem, jakieś 5-sekundowa scena, no i lądowanie Normandii, elo.
No chyba nie na to były znowu położone akcenty. No
tak, ale są takie rzeczy, których moim zdaniem powinno się mocniej zaznaczać, nie?
No tak, no moim zdaniem też jest tu, to co mówię, jest problem położenia akcentów, tak? Problem tego, że odcinki inaczej niż w Kompanii Braci, czy inaczej niż, nie wiem, niż odnoszę się do innych seriali, wiesz, jakby The Last of Us, gdzie każdy odcinek to osobny mały film. Tutaj tak nie było. Tu wszystko zlewało się w jedno. Ja nie wiem, czy dana, że działa się w odcinku numer 4, czy 5.
No to jest też problem.
Dopiero ostatni ten odcinek dłuższy i przedostatni na tyle były wyraziste, szczególnie jakby pojawiły się te motywy na ziemi i tak dalej, że tu mogę powiedzieć, że mniej więcej pamiętam, co się działo. Że jakby, wiesz, jakby...
Muszę pierwszy odcinek jeszcze mi zapadł w pamięć dość mocno.
Który?
Pierwszy. Jak oni przez tą Grenlandię się przeprawiali i
no
tak dalej.
Tak. No to jeszcze to, tak? Ale poza tym cały środek to jest dla mnie jedna zlepka. Lecimy, giniemy, naloty, lecimy, giniemy, naloty, leczymy się i tak dalej. Jakby taki dla mnie był motyw, tak?
No, ale żeby nie było, że pieprzymy tylko i narzekamy.
Nie, no to... No,
no to tak naprawdę przejdziemy moim zdaniem do mocnych stron. Przede wszystkim super, że pokazali technikalia tych samolotów, jak to zostało zbudowane, jak to działa i jakieś wytłumaczone. I że nie, to o, samolot leci i elo, tylko że pokazane zostało faktycznie, jak to jest skonstruowane, jakieś objaśnienie tych samolotów, jakieś trochę specyfikacje, no to było świetne. Takie techniczne podejście do tych samolotów, pokazanie tych mechaników, to było świetnie zrobione. Świetnie były dobrane moim zdaniem mundury do tych pilotów i te jakby i strówki w tych kurtkach pilotkach, te czapki, świetnie pokazali lotnictwo niemieckie, genialnie to wyglądało. Ogólnie cała charakteryzacja i dobór kostiumów świetny w tym serialu. No klimat, też ja powiem szczerze, że czułem ten klimat II wojny światowej mimo wszystko, zwłaszcza jak zaczęło się robić bardziej brudno, no to czułem ten klimacik i szanuję za to, że pokazali normalnie swastyki i te wszystkie typowo hitlerowskie rzeczy, bo
nie,
dużo,
no, jakby nie pokazać,
no bo bardzo dużo produkcji to wycina i cenzuruje.
No co tu cenzura, no to jest historia, no jakby...
No tak, ale wiesz, mówię jak jest, nie? I za to też dla mnie bardzo, bardzo, bardzo spoczko.
I
co ty? Aha, nie, wiesz co, świetnie pokazali jeszcze przestrzeń na samolotach. To jak tam jest zajebiście ciasno. To jak chociażby Crosby w pierwszych dwóch swoich lotach pokazali, jak on musiał pracować w jakich warunkach, nie? Że miała mapę, tutaj gość miał całą tasiemkę od CKM-a. Nie, I tam zaraz siedział ten gość z tym celownikiem i tak dalej. Tam strasznie ciasno było i panowały tam dosłownie spartańskie warunki. To też było świetne. Tak właśnie wspomniałeś, jak wyciągali tych pilotów poranionych z tych samolotów, takie mocno realistyczne zrobili, nie? Że wracają sobie, nie jest słodko pierdząco, tylko 3/4 z nich to w ogóle ledwo żyje, nie? Tak naprawdę samoloty takie rozpierdzielone, ledwo latające, to też świetnie pokazane. Mi się jeszcze podobało to, jak oni realizowali, jak samolot był popsuty, leciał sobie i realizowali te wyskoki jak się ratowali z samolotów z tymi spadochronami.
Mhm.
To, że to wcale też nie było do końca tak łatwo, bo tutaj coś się zacięło, tu się zacięło jakieś drzwi, tu się zacięło coś tam, tutaj pęd powietrza, fizyka, wiesz o co chodzi, że to nie jest tak po prostu, wyskakujemy, okej, cześć, pa. Tylko też musieli trochę powalczyć z tym, nie, że nie było takie oczywiste, że tak łatwo wyskoczyć z samolotu, który sobie po prostu leci, pikuje w dół i tyle, nie. No to było bardzo, bardzo w porządku. Mi się osobiście jeszcze podobał cały ten motyw, jak byli w tym obozie jenieckim.
Mhm.
To jak będąc w tym obozie niemieckim jakby szanowali tych ze starszą rangą i Niemcy zarówno szanowali tych majorów i całą resztę i zarówno ci w tym obozie ci wszyscy, mimo że byli zupełnie innych dywizji, innych jakichś tam w ogóle totalnie grup i tak dalej, to mimo wszystko szanowali dalej te rangi, jakby widzieli w tych majorach nawet zupełnie z innych dywizji swoich jakby przełożonych, nie? I się z nimi liczyli. To też było całkiem spoko.
Mhm.
Takie motywy właśnie. Co tu jeszcze? No świetnie był, moim zdaniem ten marsz był robiony przez tą, nie pamiętam co za miasto było, Kurka Wodna. Takie rozpierdzielone, co tam Niemcy ich atakowali i że...
To mi się nawet nie podobało, ale to moim zdaniem.
A okej, no mi się bardzo podobało, że
nie właśnie... Nie rozumiem w ogóle z czego się, to wynika, dlaczego podobało, tam nie trafili zrobili. Jakby, co to miało do...
No wiesz, między obozami, no, ale chodzi mi o to, że mi się podobało, jak to miasto zostało zrealizowane, jak było takie rozpierdzielone w grudach i w ogóle, samo realizacja, nie?
Tego nie rozumiem, po cholerę to ta scena jest.
No cóż.
Okej. Okay. No, ja generalnie uważam, że ja na końcu mogę ocenić, że powiem ci, że mi się... Było różnie. Było okej, było gorzej, ale na końcu mi się podobało i... Tak, spoko. No po prostu nie jest to zaraz tam Kompania Braci, ale Pacific to też nie jest. Więc nie czułem się zawiedziony. Bawiłem się dobrze, czekałem na każdy odcinek co tydzień, tak jak teraz oglądam Shoguna i po prostu lubię ten tryb takiego tygodniowego odcinkowania.
Tak, to jest najbardziej fajnie.
Więc wiesz, tylko nienawidzę Apple Plus, bo dla mnie mi się wywala. To jest dla mnie platforma do zaorania pod względem jakości realizacji, ale to jest moje zdanie, więc wiesz. Po prostu tragedia, ale to już jakby jest inny temat. Słuchaj, proponuję, żebyśmy przeszli dalej.
No dawaj.
Bo jak patrzę na nasz timing, a ja...
To jesteśmy w niedoczasie.
Chciałbym dzisiaj kilka rzeczy jeszcze ogarnąć, więc lecimy z wątkiem, który wrzuciłem dość na świeżo. Mianowicie... Ponieważ ostatnio znowu zmieniłem sobie routerek i zmieniłem sobie na Fritzboxa 7530AX, który ma w domyśle masz Wi-Fi 6 i tak dalej, to pomyślałem sobie, że podziwiam ludzi, którzy na przykład jak się wprowadzają na nowe mieszkanie albo na nowy dom i nie piję do nikogo, żeby to bardziej Damian do ciebie uwagę, że nie piję do nikogo na naszym wspólnym czacie, ale ogólnie podziwiam ludzi, którzy biorą internet od operatora i tak po prostu zostają z takim routerem operatorskim. To jest też kontynuacja wątku.
Znaczy, pomijam fakt, że czasami się nie da inaczej, nie?
Da się, zawsze się da, właśnie o to chodzi, że zawsze możesz za routerem operatora, za modemem operatora
podpiąć swój.
I ja wiem, że dla ludzi takich, nie wiem, 50 lat i tak dalej, to taki internet, okej, że masz, tylko potrzebujesz Wi-Fi w domu, to wystarczy. Ale powiem ci szczerze, że każdego, kto ma cokolwiek, potrzebuje czegokolwiek więcej od swojej sieci, to nie wyobrażam sobie tego tak po prostu zostawić. Nawet nie znać swojej adresacji. Nie wiem, czy ty znasz w ogóle swoją adresację, jaką masz, w sensie, czyli jak na przykład, jaki IP ma twój komputer, mówię, wewnętrznej sieci lokalnej.
Nie.
Okej, okay, no właśnie ja podziwiam, że nie wiesz, jakby, że wiesz, okej, okay, no może nie wiedzieć, ale wiesz, jeżeli masz cokolwiek potrzebę typu łączenie się po, ja mam tak, że muszę połączyć się z laptopa do komputera po remote desktop. Przepraszam, z komputera stacjonarnego po zdalnym dostępie łączę się z moim laptopem firmowym. Dzięki temu mogę sobie pracować jakby na jednym stanowisku, co nie? Podpinam sobie laptopa pracowego do po prostu komputera stacjonarnego, tak można byłoby powiedzieć. To jest dla mnie ultra wygodne. Albo no mam w domu NAS, czyli wiesz, myślę też o Home Labie. Ja dopiero startuję z takimi rzeczami, dopiero się tego uczę, wiesz. Natomiast uważam, że Ale już, okej, okay, to jeden wątek, ale drugim wątkiem jest motyw związany z tym, że takie UPC ci przyjedzie, albo inna Vectra, albo inne, wiesz, pan ci zainstaluje internet w jednym miejscu i ty tak to zostawisz i jakby się godzisz z tym faktem. Jakby, i potem wiesz, gdzieś internet nie domaga, coś gdzieś nie dojedzie i tak dalej. Nie wiem, ja bym nie potrafił tak tego zostawić. I podziwiam ludzi, którzy tak zostawiają po prostu. Nawet ty masz swoje urządzenie, bo o tym rozmawialiśmy.
Już. Tak, tak, tak.
No i po prostu dla mnie na przykład jest bardzo istotne, żeby mieć żeby tego tak nie zostawiać, wiesz, z bieda routerem, albo, dobra, niby one są świetne, mają też Wi-Fi 6 i tak dalej, ale dla mnie, no nie wiem, jak ja nie wiem nic o swojej sieci, to na przykład teraz powiem ci, jestem zachwycony tym, jak po aktualizacji w Freezeboxach można sobie dodać dostęp VPN-em do swojej sieci po WireGuardzie. No przecież to działa jak bajka. Jesteś gdzieś na zewnątrz, potrzebujesz dostępu do swojej sieci typu, żeby sobie pobrać jakieś pliki czy coś tego typu i sobie możesz wystartować, jeszcze jak ci działa Wake on LAN na komputerze, to sobie możesz go zdalnie wystartować, jeżeli jest wyłączony, następnie na nim się zalogować i po prostu na nim pracować, rozumiesz? Super sprawa. Ja oczywiście nie każdy takich rzeczy potrzebuje, mam tego świadomość, natomiast widziałem, że na Twitterze jak pisałem o tym, to jeden z naszych chyba słuchaczy też, ale na pewno nie pamiętam, kto mi dokładnie pisał, zaraz sobie spojrzę, żeby nie było. Natomiast, że jakby ważny jest mesh. O, Adam, tak, DSLR Walker. Tak, że on ma na przykład 3 urządzenia w meshu, chyba najlepsze cywilne, no to akurat było odnośnie Fritza i tam jest też Unify. No, ja chciałbym mieć urządzenie od Unify, ale ja mam tylko mieszkanie, to jest na cholerę by mi to było, co nie? Natomiast mesh jest też ważny, bo mesh pozwala ci łączyć kilka urządzeń wewnątrz jednej sieci, wzmacniać sygnał na przykład w pomieszczeniach, gdzie dobry sygnał nie dojeżdża. I wiem jedno, jeżeli bym kiedyś kupił dom, na co się nie zanosi, to pierwszą rzeczą, jaką bym myślał oczywiście, to jest jak położyć kable sieciowe w ścianie. To jest dla mnie w ogóle, uwielbiam taki kanał jak z masło, ziemniak i tak, nie wiem czy kojarzysz takich typków, którzy właśnie opowiadają o sieciach, no i ogólnie takie rzeczy to jest dla mnie super sprawa, uwielbiam się bawić siecią, jakby to nie brzmiało. I podziwiam tych, którzy mają na to totalnie wywalone. No nie wiem, ja nie umiem. Lećmy dalej, bo już sobie się wyżygałem na ten temat, to teraz zostawiam to tobie.
Ja się wyżygam.
No właśnie, w ogóle ja muszę spojrzeć, bo będziemy gadać o telefonach.
Ominęło cię to? Cała drama?
Tak, właśnie chcę opowiedzieć coś o tej dramie i w ogóle mów o co chodzi.
Okej, okay, dobra. Generalnie Xiaomi wypuściło 14 Xiaomiego i Ultra 14 Xiaomiego.
Aha,
i problem jest taki, że paruje obiektyw. Że jeżeli nagrywasz 40K 60 fpsów i wyjdziesz sobie na zewnątrz, gdzie jest dość chłodno, czy to miejsce, gdzie jest dość chłodno, to pojawia się mgiełka na obiektywie i zaraz po chwili nagrywania nagranie robi się całe takie mleczne. Taka jak, można cytować Geralta, nie? Była gęsta jak mleko. No. To tak mniej więcej to wygląda. No jest to ewidentnie jakaś wada, bo wszystkie to mają tak naprawdę, jest głośna imba na XDA Developers o tym, na Reddicie. Ale i to jest ewidentnie wada fabryczna, bo to po prostu masa urządzeń ma ten problem, masa ludzi, użytkowników zgłasza ten problem. Ale najfajniejsze jest tłumaczenie Xiaomi. Czy jak nie robić PR-u? Słuchajcie. Co Xiaomi Polska odpisuje ludziom na mediach społecznościowych? Jakie jest oficjalne stanowisko Xiaomi Polska? Na to, że Xiaomi 14 i 14 Pro parują obiektywy. Obiektywy, jeżeli zaczniemy, urządzenie się nagrzeje i potem wyjdziemy na jakieś chłodniejsze miejsce. Uwaga, seria Xiaomi 14 jest testowana w naszych laboratoriach pod kątem ochrony przed wnikaniem pyłu i rozpylonej wody. Zapewniamy, że nie jest to kwestia jakości produktu. Jest to naturalne zjawisko z powodu różnic temperatur między obiektywem a otaczającym powietrzem w pewnych warunkach środowiska. Jest to powszechne w sytuacjach, gdy temperatura otoczenia szybko zmienia się z wysokiej na niską przy długotrwałej ekspozycji na wysoką temperaturę i wysoką wilgotność lub w razie zalania przez wodę. W przypadku zaparowania obiektywu zalecamy pozostawienie urządzenia w suchym miejscu z dobrym przepływem powietrza, aby usunąć wilgoć. Dziękuję.
Aha, czyli walczy się Bikos, tak.
Tak, walczy się, ponieważ fuck you i to jest normalne.
Źle trzymasz.
I z tego wypowiedzi wynika, że to jest standard.
Słuchaj, Bikos, fuck you.
Wez 23 Ultra tak masz i Wez 23?
No właśnie chciałem porozmawiać o tym, czekaj, spojrzę. Parowanie obiektywu, po pierwsze jest ich tu 5 no ja, osobnych.
Ja nie znałem, słuchaj. Ja nie znam.
Ja nie znaju też, nie kojarzę.
Także brawo Xiaomi.
Ale najlepiej wchodzę na stronę Xiaomi 14, bo to dotyczy tylko 14 Pro czy 14 Ultra też.
14 Ultra też.
Wchodzę na, słuchaj, na Xiaomi 14 Ultra stronę niemiecką. Mm-hmm. I oni, jak oni tutaj masturbują się nieprawdopodobnym aparatem fotograficznym 8P, Xiaomi und Leica gemeinsamen Entwicklers Objektiv der nächsten Generation. Mówiąc ogółem, po prostu genialne obiekty w kolejnej generacji i tak dalej, i tak dalej. Wspaniałe zdjęcia, gigantyczna matryca, tak jak w tym, w RX-ie 100. Masz jeden cal, tak?
No.
No, tylko czy w RX-ie 100 ci obiektyw paruje?
No tak, nie zwane do końca. Normalne zjawisko? Wiesz co, ktoś jeszcze na XD Developers, jak czytałem, poruszył problem taki, że ta woda gdzieś musi znikać. Co się zbiera pod tym, z tą osłoną obiektywu w środku. I powiedział, że on się nie zdziwi, jak pół roku na przykład będzie, nie wiem, zardzewiała płyta główna, styki i tego typu rzeczy. No ta widzę, gdzieś musi ujść, nie?
Nie, no masakr. Ale stary, powiem ci, że to jest jakiś żart. Możesz to dodać do nominacji Fuck Up Roku.
No dodaj, wiesz.
A, to dobrze, dobrze. Dobrze. A widzę, faktycznie, mamy już Apple za wizual, okej, Samsung za zamianę.
Zbiera się, zbiera.
No, oj, oj, to będzie ciekawe w tym roku. No piękna sprawa, powiem ci. A najlepsze, wiesz, gdyby jeszcze tak tego aparatu nie
żeby wzięli tą klatę.
Reklamowali. Ale widzę, że to jest, bo ja wsiadłem na tą stronę i jest tu cały czas tylko fotografia, jaka ona jest genialna, jaki jest absolutnie, no, nagrywanie filmów, ale to dalej jest ten sam obiektyw, tak?
Więc no, żeby wzięli tą klatę, nie? Po prostu.
No, nie mogą. No bo musieliby zrobić akcję serwisową. Przecież tego nie możesz software'em naprawić.
No cóż, życie. Jakby Samsung z tego czasu wziął na klatę na Note 7.
Które spowoduje, że nie będzie parować obiektyw, to jak?
Do mikrofalówki użycza wygrzać telefon.
Tak, prawdopodobnie. Trzeba zostawić w suchym miejscu z przepływem powietrza. Wiesz, jesteś ten, robisz... No nie wiem, jesteś nad jeziorem. Powiedzmy, że jest tam trochę bardziej wilgotno. I twój telefon sobie zaparował, tak?
Musisz pudełko z ryżem wziąć.
Dokładnie. Aczkolwiek z tym pudełkiem z ryżem to jest dobry ten. Polecam, w ogóle zostawiajcie sobie często w tych takich rzeczy dodawane są takie małe woreczki z tym takim groszkiem.
Z tą chemią taką, no.
Tak. Ja to sobie zostawiam. Mam taki, bo potem wykorzystuję te woreczki jako pochłaniacze wilgoci.
No, także Xiaomi mi się nie popisało. Możemy się przejść dalej.
A sam telefon, tylko zapytam, jak ci się podoba Xiaomi 14 Ultra?
Brzydki.
Widziałeś, jak wygląda? Jestem taki ala skóra plecki.
No brzydki jest, mi się nie podoba. To obiektyw jest obrzydliwy, no.
Obiektyw jest straszny. Wygląda jak koło fortuny. Nie, no jest koszmarny po prostu. Mogliby zrobić na cały po prostu. Niech się nie szczypią. Niech zrobią na cały po prostu plecki i ten obiektyw. Co tam się będziemy szczypać? No dobra, w ogóle będziemy dobrze zawodnicy, jak przelecimy Masters of the Year 20 minut, a resztę po 5. Cyk.
A jak?
A kto nas obrodzi? Jak tak, słuchaj, ale nie. Teraz One UI 6.1, na które bardzo...
No właśnie, dostałeś w końcu.
Bardzo czekałem, tak, bo funkcję AI, Damian jako posiadacz S24 mógł się już tym cieszyć od początku.
Tak, no to AI człowieka życia nie widzę poza tym w telefonie, no.
Nie, no, ale powiem ci tak, jest kilka cech, które jest naprawdę spoko i nawet zaskoczyło mnie, jak bardzo to AI ma tu sens. No tak.
No to z
niby
AI
potrzebny
to
był jakiś chip,
no.
ale niby S23 Ultra go nie ma. Co się objawia w największym dla mnie... Są dwa minusy, które zwróciłem uwagę. Po pierwsze, nie dostaliśmy ambient wallpaper.
No bo to trzeba mieć super chip jakiś wydajny, mieć Exynosa,
tak,
żeby
to... żeby pokazać, że pogoda jest, że aktualna pogoda, to się zmienia tapetka. Żebyście wiedzieli, o co chodzi, to w S24 Damian ma taką funkcję, że jak jest na zewnątrz pada deszcz, to u niego na ekranie też pada deszcz, ale nie paruje obiektyw, co ważne, jeżeli słyszą mnie w Xiaomi. W sensie wizualnie masz pokazaną, że jest inna pogoda, co nie? I dopasowany ten... Już się tak nie chwal.
Czasem no. Mogę. O.
A jak fajnie. No to wygląda fajnie, chciałbym to.
A to są wizualnie śliczne.
No naprawdę, jakby to połączyć do tego tą paralaksę ekranów
z
Apple i byśmy mieli super. Ale Tego niestety nie dostałem i to też informacja dla tych, którzy na to czekają. Tego nie ma, to poszukałem sobie po forach i na Samsung Support faktycznie jest coś taka informacja. Druga rzecz, i ona nie wiem, czy wynika z aktualizacji, ale chyba tak, jest związana akurat nie z usunięciem funkcji, ale jakby z modyfikacją. Mianowicie, ja mam ustawione dla kilku aplikacji indywidualne dźwięki powiadomień. Na przykład, tak samo mam moja koleżanka.
Co, że ci wtrącę? Wiesz, że się tego naszukałem?
No właśnie, tak, no właśnie. Ja mam, to na przykład moja koleżanka ma, sprzedaje na Etsy rzeczy i ma ustawiony dźwięk jakby takiego kaching, jak wiesz, jak jest jakiś zakup. Więc jak z Etsy dostaję powiadomienie, to że wiesz. No i logicznie, ja mam na przykład tak na przelewy. Wszystkie aplikacje bankowe mam taką dźwięk, który mówi, że jest to dotyczy hajsu. W ogóle bardzo polecam takie ustawienie w życiu. Rozumiesz, jak dostajesz powiadomienie o nowym przelewie, to masz na przykład takie spadające monety, dźwięk na przykład tego typu albo coś. No i wszystko fajnie. Zrobiłem update i to się wyłączyło. Ja mówię, ale co? Czemu? No i wchodzę do aplikacji, do notyfikacji, a tam nie ma w ogóle możliwości ustawienia indywidualnych dźwięków aplikacji. Mówię, no nie. Czy właśnie Samsung postanowił stwierdzić, że Android to jednak jest za dużo możliwości modyfikacji? Bo powiedz mi, na iPhone jest taka możliwość, żeby dla aplikacji ustawić indywidualne dźwięki?
Pomidor.
Okej.
Okay. Znaczy, no dla niektórych to... może się da. Nie, no da się. Na Telegramie ustawić.
Ale czy możesz na poziomie WhatsAppie. Systemu? Czy może na poziomie systemu? Nie, no ja nie pytam, to, że jestem, mogę w aplikacji WhatsApp to zrobić, a w aplikacji, nie wiem, KubeSep nie, to ja to wiem. Chodzi mi o to, że na poziomie systemu. Tylko to mnie obchodzi.
Żartujesz? Okay.
No, raczej tak naprawdę to jest na poziomie systemu. To też aplikacja mówi ci, do których, bo co ciekawe, w Androidzie masz listę czynności. Każda aplikacja może ci zwrócić.
No, to jest zajebiste.
To jest zajebiste, że jeszcze możesz pod funkcję konkretną ustawić ten powiadomienie. No i okazało się, ty pewnie to wiesz, skoro się tego naszukałeś, że musisz w zaawansowanych funkcjach powiadomień włączyć taką możliwość ponownie, bo ona się wyłączyła. Wiesz o tym, nie wiem, czy wiesz, że doszedłeś do tego, że jest faktycznie to możliwe.
Tak, no wiem, mówię,
trzeba
że
wejść do zaawansowanych ustawień notyfikacji.
W ogóle zakopali to strasznie.
W ogóle nie wiem po co. A komu to potrzebne? W sensie, ja tego używałem, uwielbiałem tą funkcję, więc włączyłem, a następnie podpiąłem sobie znowu indywidualne dźwięki, czy to do aplikacji N26, czy Commerzbanku, czy też do Gmaila mam osobną, że wiem, że przychodzi You've got mail. Wiesz, jakby ja to lubię. Lubię po prostu mieć tą indywidualną indywidualność.
I nie, jak w iPhone'ie będzie takie pęu i cały tramwaj sięga rękę do kieszeni.
Exactly, dokładnie tak. Natomiast, co się pojawiło w realnym użyciu, bo jakby co tam oficjalnie, tych to jest takie pitu, co mi się przydaje w życiu. Po pierwsze, jestem jednym z tych czterech użytkowników na świecie, jednego w Niemczech, dobra, może dwóch, którzy używają Samsung Internet. I w związku z tym najfajniejszą funkcją jest to, co pisałem, to, co uwielbiam, podsumowywanie artykułów. Tak, o której i gdzie jest konferencja Apple, o której godzinie czasu europejskiego, cyk wpisuje, cyk znajduje, no to jest po prostu świetne.
No to tak, tylko że to się przydaje, właśnie chcesz coś szybko sprawdzić, nie musisz się przekopywać przez 50 akapitów w jednym tym, nie?
Tak, to jest pierwsza rzecz. To jest pierwsza rzecz, tak. Tylko, że problem polega na tym, że tak jak powiedziałeś, dotyczy to tylko Samsung Internet. Ja ci powiem, że pojawił się, ja w ogóle wiem, że jestem nienormalny, ale ja bym chętnie używał Samsung Internet na Windowsie. Tylko, że pojawiła się jakaś apka, ale tak naprawdę, bo tak naprawdę, to nie wiem, znaczy nie umiem jej zainstalować, ale generalnie w Samsung Internet, którego używam faktycznie na telefonie i muszę kiedyś poświęcić jakiś wątek temu, bo chcę też pogadać o klawiaturze. Samsung Keyboard połączony jest z Samsung Internet i uważaj jeszcze z apkami z GoodLocka, które pozwalają modyfikować pewne rzeczy. No stary, to jest w ogóle, jak masz na to czas i lubisz się takimi głupotami zajmować, to naprawdę ten. To naprawdę jest spokoj. Na pewno to... Ty mi tam dopisz temat. Już mi dopisuj temat na za dwa tygodnie.
Masz na to czas.
Tak,
mam. Czekaj, jak to było? Czekaj, klawiatura Samsung?
Samsung Keyboard plus Samsung Internet plus GoodLock. Równa się i serduszko dopisz i ja będę wiedział. I podepnij mnie. Gadam dalej. Więc to podsumowanie artykułów to jest dla mnie taki absolutny killer feature. Nie no, serio, to jest dla mnie ten. Jedyny minus, czasami nie wiem czemu jakaś strona nie pozwala w ogóle zrobić summarize tej strony, ale naprawdę, ponieważ artykuły mają tendencję do tego, że teraz przez 3/4 tekstu więcej, niektórzy się wycwanili i taką informację już nie podają na końcu, tylko gdzieś w środku, zaszytą w tekście, żebyś czytał koniecznie, żebyś spędził z tym tekstem. Sorry, wolę wcisnąć podsumowanie i on mi wyciąga po prostu to, co chce. Kolejną rzeczą, którą powiem ci, z którą się polubiłem i której faktycznie używam, to jest to szukanie przez, ale tylko w, ja mam wrażenie, że to było w Google też, jakby szukanie, że wiesz, robisz kółko dookoła przedmiotu i ci je wyciąga je z internetu, co to jest dokładnie, co nie? Wiesz, o czym mówię?
Czy nie wiesz?
No, okej. Okay. No to to jest też spoko, ale tak jak mówię, to nie zrobiło na mnie takiego wielkiego wrażenia, bo mam wrażenie, że Google już to dawało wcześniej. Dalej. Rekorder. To jest w ogóle, czemu nikt o tym nie mówi? To jest w ogóle genialne. Już ci mówię, o co chodzi. Rekorder, czyli dyktafon, ma teraz funkcję, po pierwsze, wyciąganie od razu ścieżki dźwiękowej, tekstu, jakby z tego, co mówisz, tylko że nie robisz tego na żywo, tylko musisz nagrać dźwięk, a następnie on ci zrobi z tego translację. W sensie, no, zrobi ci tekst. Rozumiesz? Z podziałem
no
i tak dalej.
No wiem.
I to jest świetne. Sprawdziłem, jak to działa dla dłuższej wypowiedzi. Działa bardzo, bardzo okej. Okay. Są jakieś błędy, wiesz, że on źle zrozumie. Wiesz, kiedy to jest przydatne? Jak idziesz na uczelnię,
no
do szkoły.
Tak, no, ogólnie dla jakichś wykładów, dla
tak,
jakichś spotkań.
Tak, ja będę miał niedługo szkolenie i już wiem, że sobie tego użyję. I więcej. Dlatego można to inteligentnie przetłumaczyć i zrobić summarize, podsumowanie jako notatkę, no bo też może ci z tego wyciągnąć, zrobić podsumowanie całego wykładu. Stary, to jest w ogóle fenomenalne.
No na uczelnie to jest też.
To jest na uczelnie właśnie jakieś rzeczy, gdzie się coś uczysz, że...
Tylko wiesz, wiesz co, mam wrażenie, że to nie działa aż tak turbo dobrze, o czym mówiłem. Mogłoby to lepiej działać, bo czasami źle jakby przetłumacza z dźwięku tak. I te podsumowania to czasami są trochę takie...
Natomiast ja, jak sprawdziłem sobie, ja robiłem test na jakimś wykładzie z TEDa i tam było wszystko okej, okay, ale muszę też oddać jedną rzecz, że nie wiemy, w jakich warunkach nagrywamy, to od tego wiele zależy, tak? Jak siedzisz gdzieś na końcu auli, są szumy i tak dalej, to chciałbym aż to sprawdzić, natomiast będę na pewno miał szkolenie online z zarządzania, tam zdobywam nowy level, słuchaj, Synology. Więc na pewno planuję sobie to nagrać i zrobić podsumowanie. I wtedy na pewno zgłoszę się z wątkiem. Natomiast jest to bardzo obiecujące. Nie testowałem tego, co uważam też może być świetne, czyli tego rozmowy na żywo w różnych językach. Bo to musisz mieć jednak rozmowę na żywo.
Wiesz,
tak?
To testowałem, to, ale to ci mówiłem, że to strasznie wolno działa i sztuczka
jest
na maksa.
Wolno, nie wolno. Ja czytałem, że to działa też tak, że póki używasz prostego języka, to sobie z tym poradzi. Pamiętaj jednak, że to jest, że ja tu nie oczekuję magii, bo chodzi o to, żeby się dogadać. Jak pojedziesz do Chin, albo byś pojechał teraz z Damian, na przykład byście sobie pojechali, nie wiem, na 2 tygodnie, no do USA to wiadomo, angielski to nie problem, ale no literalnie do Francji na przykład, tak, na tydzień. Albo do Niemiec na Euro 2024 już w czerwcu.
Kupiłeś bilet?
Nie, w ogóle, próbowałem, tylko próbowałem, stałem w tej kolejce jak ten debil, nie mogę kupić. I więcej, nie rozumiem, to wrzutka na szybko, czemu, jak podałem się na Polskę, to mogę kupić tylko bilety dla Polski. Mam nadzieję, że będzie możliwość, muszę poszukać informacji, bo ja bym chciał iść tutaj na mecz do Dortmundu, na jakiś Iran, jaki Iran, Boże, Turcja będzie grać z Gruzją bodajże. I to może być mega mecz. Bo te, wiesz, tutaj starcie takie, a Turcy mają bardzo, no, Turków tu jest też od groma w ogóle, więc wiesz, kupić się bilet pewnie na mecz Turcji, to będzie jakaś sztuka. Nieważne, wracając. Tak ciągle jak ta translacja na żywo też może być całkiem spoko. Jeżeli chodzi jeszcze inne kwestie, czekaj, co ja sobie tu wypisałem. Generatywne tapety. To jest w ogóle drobiazg, ale bardzo fajny. Nie wiem, czy ty zauważyłeś.
Nie użyłem ani razu. Nie podobałem się żadne. Użyłem
żadne? A patrzyłeś
i...
na różne tryby?
Tak,
w ogóle. Nie. Ja nawet patrzyłem, czy jest jakieś. Mam nadzieję, że oni to będą rozwijać, że nie będzie tak dużo ograniczeń i pozwolą na przykład bardziej generować własne prompty. Typu,
no,
dla ciebie bym widział.
Dużo.
Ale wiesz, widziałbym dla ciebie przykładowo prompt mówiący jakieś na przykład futurystyczne auto w klimacie Miami Vice. I wiesz,
no,
i takim...
Futurystyczne auto mi się już gryzie.
Dobra, okej. Okay. To inaczej. Klasyczne amerykańskie auto w klimacie Miami Vice.
No.
Albo GTA. I wiesz, i co, i se patrzysz, co ci zwraca AI. Dlaczego nie? Znaczy, sama idea, bo może ktoś nie wie, że teraz możecie wejść do galerii, tam macie coś takiego, że macie generatywne tapety. I te generatywne tapety AI są takie, że macie jakby wybór określonych 8 modów, takich trybów.
Przewodni takich, no.
Takich, a potem z nich możecie jeszcze wskazać po kilkadziesiąt lub kilkanaście na przykład trybów kolorystycznych albo jakiegoś klimatu danego. Przykładowo, no nie wiem, macie ochotę sobie zrobić latarnie morskie i on wydaje wam wtedy opcję wyboru. Latarnia morska w deszczowy dzień, latarnia morska na klifie i tak dalej, i tak dalej. Nie możecie sami tego wpisać. To jest jeszcze dla mnie minus. A szkoda, aczkolwiek już samo to, że on ci generuje potem kilka tapet, jak mu powiesz wygeneruj ponownie, to on wygeneruje kolejne zupełne inne. Jakby one się trzymają tego klimatu, natomiast tak jak mówię, no szkoda, że są zamknięte w określonych, musisz wybrać z listy, że nie możesz ten. Natomiast sama idea, która bardziej mi się podoba, tylko bym to po prostu rozwijał. Jeżeli chodzi o kolejną rzecz, widżety te początkowe, które przypominają iOS-a. Mhm. Muszę przyznać...
Na ekranie blokady w sensie.
Tak, na ekranie blokady, przepraszam. Muszę przyznać, że sobie to wyciągnąłem.
Ja też, spoko są.
I są naprawdę spoko. I nie wiem, ty mi to powiedz. No. Bym bardzo chciał to wiedzieć. Czy w porównaniu do iPhone'a one są... Jak nie wiesz, to lepiej to sprawdź, zanim odpowiesz. Czy one są na przykład bardziej funkcjonalne lub mniej? Podam ci prosty przykład. Tutaj, tutaj aplikacja pogody może wyciągnąć widżet, który mówi ci o zanieczyszczeniu powietrza aktualnym.
No tak, taki jakby... Jedno, jeden na jedno okienko.
I tak. I teraz pytanie, czy na przykład na iPhone'ie możesz to samo? Ja nie wiem, więc...
Na iPhone'ie też możesz zrobić. Znaczy ja mam akurat ustawione na iPhone'ie i na Samsungu, pokażę to Sławkowi. Ja mam ustawione i kalendarz Google i pogodę taką ogólną, tak? Że temperatura, miejsce i od ilu do ilu stopni. Ale na iPhone'ie też możesz to zrobić. Nie wiem, czy akurat czy z tym nie zanieczyszczeniem powietrza, bo tego nie sprawdzałem, ale możesz sobie jakiś tam zachód księżyca wrzucić, a, jakieś okay. tego typu
no
rzeczy.
Tak, też możesz zrobić.
Powiedz tak, dla mnie Samsung zerżnął ten pomysł od Apple'a, no po prostu. I zrobił to prawie jeden do jednego.
Tak, zrobił to prawie do jednego. Tylko, że ja nie mam nic przeciwko, żeby rżnąć ten dobre pomysły.
Dobre pomysły, dobre.
Bo żebyśmy mieli jasność, ja się śmiałem na początku z tego, że będą rżnąć układ ikonek. Ja uważam, że to dobrze. W sensie, że tak już dawno powinna być możliwość w iOSie, no, żeby sobie ustawić na pulpicie ikony, gdzie chcesz, no bez jaj. To jak chcesz sobie ustawić od dołu albo od góry, to sobie to ustaw po prostu, twoja, rozumiesz, twój wybór. A nie, że Apple ci narzuca, że muszą być od góry, bo im się tak podoba. No co to za problem? No to jak ktoś będzie chciał mieć od góry, to sobie ustawi od góry. Co za problem? Tylko danie wyboru. I akurat tutaj uważam, że te widżety są okej. Okay. Poprzednie mi się też podobały. Natomiast trzeba zwrócić uwagę na to, że Samsung ma swojego Goodlocka, który pozwala na bardzo dużo modyfikacji. I tutaj trzeba uważać, żeby, bo są apki w Goodlocku, które pozwalają ci na modyfikację także lock screena i tego podstawowego ekranu. I one się tu potrafią pogryźć. Mi się na przykład pogryzły i w pewnym momencie widżety naszły mnie na ikony. Pomogło to, co pomaga w IT najbardziej, wyłącz. W sensie wyłączyłem funkcję w Goodlocku, włączyłem ją ponownie i wszystko już jest cacy. I teraz na przykład ja tobie to pokażę, nie wiem czy zauważysz, że nad pod widżetami są jakby małe ikonki pokazujące tak, skąd no, są aktualne powiadomienia. I to było na widżetach. Rozumiem. Była sytuacja, że się skleiły. Ale jakby wyłączyłem i już wszystko jest okej. Okay. Natomiast sam telefon działa tak samo płynnie jak wcześniej. Jakby ogólna wydajność jest
bateria mocno poleciała w dół?
Ja ci powiem, że uważam, że w ogóle poleciała w dół. Jakby się zdegenerowała już jakiś czas temu, ale to pewnie przez to, jak ja traktuję ten telefon względem.
Ty ładujesz, wiesz.
Ja podładowuję się w samochodzie, ja się zbyt nie szczypię z kwestią baterii i tak planuję ją wymienić. Podoba mi się to przede wszystkim, że jest taka możliwość, że płacisz Samsungowi te dni.
Nie, za 600 zł.
Tak, że płacisz te 200-300 zł, nie ma problemu, wymienię, jeżeli wiesz. Nie wiem, ile to aktualnie kosztuje, ale wiem, że jest taka możliwość oficjalnie w Samsungu do zrobienia. Nie wiem, czy ta funkcja pojawiła się teraz, ale chcę powiedzieć, że absolutnie zszokowała mnie ta funkcja jednak, którą ci pokazywałem ostatnio. Mianowicie możliwość bardziej zaawansowanych ustawień Wi-Fi i w telefonie masz czujnik siły Wi-Fi, który ci zwraca, chodzisz po domu i sobie sprawdzasz, jak aktualnie jest siła Wi-Fi. Dla ciebie to nie jest przydatne, tak jak dla mnie, ale ja jeżdżę często do klientów i jest temat w ogóle jakby kwestii właśnie siły sygnału. Dla mnie to jest to, że ja mam to w telefonie,
to jest
pod ręką stosik. Po prostu, to jest killer feature. Dla mnie osobiście do mojej pracy zawodowej, tak? Że jakby nie muszę używać osobnego metera. To tobie wysyłałem, jak chcecie, to poszukajcie po prostu informacji.
Też zakopane, tak, tak, że kurde, dalej się nie dało.
Funkcje deweloperskie Wi-Fi. No, co? Ja wiem, że są funkcje deweloperskie. W ogóle najważniejsza funkcja, jaką warto zmienić u siebie i polecam ci to zrobić, przyspieszyć animację w Samsungu.
Mam, no 0,5.
A masz, 0,25.
Ja mam 0,5.
0,5, okej. Okay. Nie zostawiajcie tego na 1 i to też są funkcje deweloperskie, ale to można było już w One UI 6 wystartować. Ogólnie powiem ci szczerze, to jest dużo większy update dla mnie niż między 5 a 6.
Jednak.
Tak, że 6.1 wprowadziło kilka takich funkcji, szczególnie to podsumowanie artykułów. No to jest dla mnie absolutnie... Ja mam taką alergię na te artykuły typu kiedy i gdzie gra Polska, na przykład jakiś jest mecz, co nie? Na przykład w pucharze, który nie mam pod ręką, jak mam rozpiskę ligi zawsze. I to mnie obchodzi i ja po prostu dostaję pierdolce. Albo kiedy jest... Wiesz, o ile konferencje Apple są o nich głośno, to znaleźć gdzie i kiedy jest konferencja Microsoftu, to jest zawsze jakaś zabawa. Microsoft ma tendencję do ukrywania tych informacji, jakby to była jakaś tajemnica największa. Natomiast prawda jest też taka, że oni tutaj po prostu... jakby, no to summarize jest, raczej to podsumowanie artykułów jest dla mnie po prostu świetne i to mnie przekonuje do Samsunga Internet. Ale o tym jeszcze pogadam w ogóle więcej pewnie, w ogóle największe zalety tej przeglądarki w jakimś tym, pewnie za 2 tygodnie, tak jak właśnie prosiłem cię, żebyś wpisał mi. Ogólnie jestem zadowolony.
No i dobrze.
Nie ma żadnych crashów, nic się jakby nie wysypało, wiesz, na żadnym, nie wylogowało mnie ze wszystkiego, co ważne. To jest ważne, że cię, wiesz, bo ty nawet mówiłeś, że ty jakby jesteś alergiczny, nie reagujesz na aktualizacje niektóre no tak. Samsungu, bo jakby, bo mogą ci sprawić przyjemność w postaci wylogowania cię. To nic takiego nie doszło. Ciekawostka, nowa launcher doczekała się też dużego update'u i też sporej ilości zmian, ale to już nie na dziś. Wiesz, zmiany zachowania widżetów, w ogóle zmiany widżetów i tak dalej. Mógłbym tu sporo opowiadać, ale to już sobie odpuszczę na dzisiaj, bo kończymy. Mój drogi, mija tu godzinka, dzisiaj się zamkniemy na godzinie. Mamy jeszcze, w tym tygodniu były jeszcze 2 duże wątki, ale one się pojawią w najbliższej przyszłości, czyli zapewne za 2 tygodnie.
No, no byśmy tutaj siedzieli z 2 godziny co najmniej jeszcze, no.
No tak, tak, bo jeszcze, raczej jeszcze nie co najmniej 2 godziny, ale jeszcze godzinę no, byśmy tak, siedzieli, tak, żebyśmy zamknęli odcinek na pewnie 2 godzinka, akurat dzisiaj sobie na to nie możemy pozwolić, więc tak nie będzie, ale jeżeli macie jakieś pytania, uwagi, chcecie się czymś podzielić, to piszcie do nas koniecznie, no i co, i tyle. Dzięki wielkie, masz coś do dodania, czy mogę nas żegnać?
Do miłego.
Okej, dzięki wielkie, trzymajcie się, na razie, cześć.
Siema.